Wracamy do rozmowy z Kamilem Jędrasiakiem, filmoznawcą i autorem bloga Krytyk. Mamy teraz do czynienia z przekładaniem premier filmowych. Takiego przekładania doczekała się Duna, która miała pokazać się na ekranach w październiku. Po raz kolejny przełożono też nową odsłonę przygód Jamesa Bonda. Jak się z tym czujesz?
No, myślę, że tak jak większość widzów, którzy czekają na niektóre z tych filmów, zawsze takie przekładanie premier jest jakimś takim rozczarowaniem, no bo planujemy, że odliczamy sobie dni do jakiejś premiery. Ja na przykład z filmami z cyklu Jamesa Bonda miałem zawsze taką tradycję, że chodziłem na premierę ubrany jak James Bond, to znaczy w garniturze, jakoś taki elegancki strój.
Ale bez Waltera w dłoni.
Tak, bez broni, bez jakiegoś takiego poważniejszego cosplayu w cudzysłowie, ale faktycznie gdzieś tam zawsze to było dla mnie duże wydarzenie i zawsze lubiłem się bawić taką kolektywną premierą, że chodziliśmy ze znajomymi na te filmy i każdy się ubierał, dziewczyny ubierały suknie galowe, faceci ubierali garnitury i to było naprawdę super, to było śmieszne, zabawne i to było jakieś takie towarzyskie, kulturalne wydarzenie. I wiem, że z wielu widzów, którzy generalnie na filmy Marvela lubili zawsze chodzić w gronie znajomych na przykład, czy filmy DC, czyli te komiksowe wielkie superprodukcje, właśnie w jakichś geekowskich koszulkach, czasami też się przebierając za bohaterów, to też jest kwestia pewnych takich przyzwyczajeń odbiorczych i teraz to jest w zasadzie niemożliwe z wielu powodów, no bo nie chodzimy raczej do kina i staramy się unikać większych skupisk ludzi. Kina teraz też przez to, że nie działają, no to każdy ogląda w domu po prostu i kolektywne oglądanie jest trudniejsze, ale wiem, że są ludzie, którzy umawiają się i wśród moich znajomych są tacy ludzie, na oglądanie z włączonym Skype'em jednocześnie. Albo
powstały aplikacje, które łączą się z Netflixem i można równocześnie ze znajomymi oglądać i komentować przy okazji cały film, więc...
Dokładnie, więc gdzieś tam nowe media starają się odpowiedzieć na te problemy. Natomiast co do samych premier, które się odsuwają w czasie, no jest to zawsze rozczarowujące i takie powiedziałbym może nie stresujące, no bo nie ma się czym stresować, jeżeli chodzi o rozrywkę, prawda, ale gdzieś tam krzyżuje to plany kinomaniakom, którzy wyczekują na jakieś głośne premiery, takie, które są dla nich przynajmniej ważne. Natomiast z drugiej strony, no jeżeli miałoby się to na przykład przełożyć na straty dla danej franczyzy, dla danej marki, straty finansowe spowodowane tym, że przy danym modelu dystrybucji jakiś film na przykład ucierpi w box office, no to być może faktycznie lepiej jest nieco dłużej się wstrzymać i umożliwić ludziom później obejrzenie tego w bardziej sprzyjających okolicznościach. No z Bondem jest jeszcze taka sytuacja, że gdybyśmy nawet chcieli obejrzeć ten film w sieci, gdyby miał mieć premierę w sieci, no to oferta od dystrybutora tego filmu dla platform streamingowych, które miałyby go dystrybuować u siebie, no jest tak wysoka, tak zaporowa, że żadna platforma się nie zgodziła zapłacić tej kwoty.
Mhm. Czyli tylko kinowo można byłoby Bonda dystrybuować, to przekracza budżet nawet największych portali streamingowych.
Przypuszczam, że nie tyle przekracza ich budżet, co raczej nie są w stanie zapłacić tyle, bo nie wiedzą, czy ta inwestycja się zwróci. To zresztą widać po tym, jak różni dystrybutorzy podchodzą do tego, żeby zakładać własne platformy streamingowe. Disney na przykład. Disney jako producent, ale też dystrybutor swoich filmów, założył platformę Disney Plus, której w Polsce jeszcze nie ma. Mimo, że treści tłumaczone na język polski już tam funkcjonują, więc widać, że to przygotowanie do polskiego otwarcia tej platformy jest w toku. Natomiast to jest też dobry przykład tego, że na tych platformach, jeżeli widać, że to jest platforma należąca do danego dystrybutora, to tacy wierni fani się pojawią. Bo na przykład Mulan, która miała w zeszłym roku premierę w niektórych tylko krajach, kinową premierę, no nie przyniosła z kinowych pokazów aż takich zysków, jak zyski z Disney+.
A czy orientujesz się, jak może było z filmem Tenet Christophera Nolana, ponieważ ten film miał się ukazać wyłącznie w dystrybucji kinowej. No i w tym krótkim wakacyjnym okienku pandemicznym to był ten moment. Czy to zabieg właśnie reżysera i producenta, taki zamysł, żeby no jednak nie pokazywać tego na małym ekranie, tylko od razu skorzystać z tego okienka, ale za to wyjść na wielkim formacie.
Tak, to są tacy reżyserzy, którzy tworzą filmy w taki sposób, żeby przynajmniej pierwszy odbiór tych filmów to był odbiór na kinowym dużym ekranie. Czasami nawet jest tak, że niektóre filmy tworzone są tak, żeby oglądać je na specyficznym typie ekranów, na przykład na ekranach IMAX-owych. No bo konstrukcja kadru, ilość detali, no cała masa rzeczy, które gdzieś tam w procesie kreatywnym biorą pod uwagę tacy twórcy, no jest trudna do uchwycenia w warunkach domowych, czyli trudno jest jakby docenić kunszt tych filmów w pełni, kiedy ogląda się je w domu.
Jak oglądać klip HD na paznokciu, tak?
Tak, dokładnie. No to jest zresztą taki spór między niektórymi twórcami filmowymi, gdzie jedni oglądają filmy jadąc pociągami czy latając samolotami na swoich tabletach, a inni ich za to krytykują. I nawet między reżyserami zderzają się takie uszczypliwe komentarze co do modelu.
Wyrywają sobie tablety, tak. Łamią je na kolana.
Wyobraźni przynajmniej, ale pewnie tak. Więc Tenet był takim filmem. Tenet był zdecydowanie filmem, który warto było oglądać na wielkim ekranie. To złośliwi powiedzą, że kiedy ogląda się taki film na małym ekranie, to widać wszystkie niedoskonałości tego filmu, a tylko na dużym ekranie jesteśmy pod wrażeniem efektów i że wtedy przymykamy oko na inne niedoskonałości. Ale nawet bez takich złośliwości można stwierdzić, że po prostu niektóre filmy są takimi widowiskami, że oglądanie ich na wielkim ekranie jest wydarzeniem. Dlatego po latach nawet robi się pokazy filmów na dużym ekranie, po prostu, bo są z jakiegoś powodu wyjątkowe i zasługują na to, żeby je tak oglądać.
A czy jest taka możliwość, czy w ogóle jest taka wizja przyszłości, że jakby filmy wychodzące do kina równocześnie będzie też dystrybuowane, o ile otworzył kina w końcu, dystrybuowane na platformę streamingową, czy jakby żeby ludzie mogli wybrać, tak? Czy
symetria taka.
Symetria, tak.
Tak, to jest taka poważna ewentualność, którą coraz częściej ludzie ze świata filmu biorą pod uwagę, bo w sytuacji, w której teraz się znajdujemy pod kątem właśnie pandemicznym, epidemiologicznym, trudno jest przewidywać dalsze scenariusze, jeżeli chodzi o to, w którym momencie uda nam się zapanować nad tą sytuacją. No i w tej sytuacji rynek musi się dostosować. Musi się dostosować, bo po prostu to są duże pieniądze, duże inwestycje i straty związane z tym, że mielibyśmy wstrzymywać premiery filmów, no są po prostu nie do zaakceptowania. Więc myśli się nad tym, jakie jest alternatywne rozwiązanie. Więc część filmów trafia bezpośrednio na platformy streamingowe, niezależnie od tego, czy można będzie w danym momencie wyświetlać je w kinach, czy nie. Więc niektóre wytwórnie, takie jak Warner Brothers, po prostu stwierdziły, że wszystkie ich filmy trafią na HBO Max i tyle. I tutaj Christopher Nolan...
Ta usługa jest na razie dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.
Tak, ale w związku z tym w krajach, w których jej nie ma, te filmy trafiają na klasyczną platformę HBO Go. Tyle tylko, że nie w dniu premiery. To z reguły jest obsługa rzędu tygodnia, dwóch, czasem miesiąca i się pojawiają. No w Polsce na przykład teraz raczej trudno byłoby obejrzeć Wonder Woman, tą najnowszą, 1984. Natomiast no w Stanach ten film już miał premierę, już można trafić na komentarze, recenzje, opinie. No i polski widz oczywiście czeka, aż będzie miał taką możliwość, żeby ten film legalnie obejrzeć i nie wiadomo, kiedy się ukaże na HBO Go, bo zakładam, że właśnie tam trafi. Natomiast jeżeli nawet przyjdzie taki moment, w którym faktycznie obostrzenia się poluzują, kina zostaną z powrotem otwarte, no to można będzie teoretycznie oglądać ten film i w kinie, i w dystrybucji cyfrowej. Przy czym nie wiadomo, czy ta dystrybucja cyfrowa to będą takie abonamentowe usługi jak dotąd, czyli właśnie Netflix, HBO, czy nie wiem, Amazon Prime, dlatego że coraz częściej mówi się o tym, że po prostu te filmy wracają do takiego modelu pay to watch albo po prostu VOD, czyli trzeba zapłacić za pojedynczy film, za jego wypożyczenie albo za dodanie go do biblioteki. No i pod tym względem Mulan była takim ciekawym przypadkiem, bo mimo, że była na platformie Disney+, to żeby ją obejrzeć, trzeba było zapłacić dodatkowe pieniądze oprócz tego, że opłacaliśmy abonament. I coraz bardziej przypomina to takie klasyczne serwisy VOD, a nie platformy streamingowe abonamentowe.
Tak, jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałbym cię zapytać o to, jak oceniasz funkcję producenta, w którą próbuje się bawić Netflix, ponieważ w tym roku ma wypuścić 52 filmy fabularne, każdy na... Jak to widzisz?
Zakładam, że część z tych projektów to były projekty, które miały się ukazać wcześniej, ale z różnych powodów się nie ukazały. Część z tych projektów były po prostu zamówione na ten rok i Netflix wymyślił sobie taką fajną formułę i wydaje mi się, że to jest fajna formuła, niezależnie od jakości tych filmów, żeby pojawiał się jeden film tygodniowo. Jedna premiera tygodniowo. I faktycznie ten pomysł wydaje się ciekawy, bo jest jakby odpowiedzią na pewną ważną funkcję, o której się rzadko myśli, to znaczy myślimy o tych filmach, które są odsuwane w czasie jako o czymś, co i tak prędzej, czy później obejrzymy, ale z drugiej strony wyobraźmy sobie sytuację, w której w ogóle kultura gdzieś tam staje w miejscu, nie? Że nie mamy nowych filmów, nie mamy nowych seriali, nie mamy nowych treści właśnie z powodu jakiejś klęski żywiołowej, jakiegoś takiego problemu jak ten, z którym teraz się borykamy. No to wtedy ludzie, którzy siedzą w domach, byliby skazani na nadrabianie zaległości. W sensie nic nowego by się w kulturze nie pojawiało. I oczywiście kino jest tylko jednym z wielu sektorów kultury, kinematografia. No i gdyby tych filmów zabrakło, to myślę, że nie byłoby jakiejś strasznej tragedii pod względem dostępności do kultury, bo już teraz zasoby są ogromne. Ale to poczucie normalności, taka namiastka normalności, jak cotygodniowe premiery filmów, no jest ważna, to jest jakaś wartość. To nie jest może priorytet, ale jest to jakaś wartość. I Netflix stara się na to odpowiedzieć. Pytanie oczywiście o jakość tych filmów. Netflix dotąd pokazywał, że potrafi robić świetne rzeczy i potrafi robić rzeczy... delikatnie rzecz ujmując, mniej świetne. I z tymi filmami...
Nie wiem, czemu się śmiejesz z Irlandczyka.
Tutaj są zdania bardzo podzielone, ale cieszę się, że jesteśmy w gronie osób rozczarowanych tym filmem, bo faktycznie nawet wielkie nazwisko nie jest gwarancją dobrego filmu, jak się okazuje. Natomiast no, tutaj niezależnie od jakichś indywidualnych predyspozycji i opinii i preferencji, te filmy, które się ukazywały na Netflixie dotąd miały po prostu różną jakość, równy też production value, czyli jedne były robione tak jak wysokobudżetowe, poważne produkcje, które mogłyby trafić do kin, a inne filmy były robione nawet, chciałbym powiedzieć, że w duchu kina indie, niezależnego, ale to byłby komplement nadal, a czasami te filmy były po prostu takimi filmami, które kiedyś określilibyśmy straight to DVD, czyli filmy, które trafiają prosto na DVD, bo są zbyt słabe, żeby ktokolwiek zainwestował w ich kinową dystrybucję. No i oczywiście jak Netflix sobie poradzi z tym wyzwaniem 52 filmów, trzymam kciuki, ale podchodzę z taką dużą dozą ostrożności i ograniczonym entuzjazmem do tych premier.
To my życzymy sobie powrotu do normalności i wysokiej jakości tych produkcji. Dziękujemy bardzo. Naszym i Państwa gościem był Kamil Jędrasiak, filmoznawca i autor bloga Krytyk. Dzięki.
Dzięki.
Dzięki.